Pewnie się dziwicie, czemu jestem tak ubrany. Ale to później. Może najpierw, żeby mieć kontekst, przeczytajmy dzisiejsze słowo z Apokalipsy Świętego Jana, 19 rozdział. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką szetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego. Ja współsługa Twój i braci Twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał pobić narody i narody, i będzie nim rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedzi na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Pierwsza rzecz, dlaczego jestem tutaj w tym ubraniu. Royal Rangers to są, można przetłumaczyć jako królewscy strażnicy. My się go nazywamy też wojownicy Jezusa Chrystusa. Co to znaczy, że jesteśmy wojownikami Jezusa Chrystusa? Jeżeli jesteśmy wojownikami Jezusa Chrystusa, to oznacza to, że jesteśmy na wojnie. Cały ten mundur tutaj, który widzicie, coś oznacza. Z tej strony to dla maluchów będzie oznacza, zawsze się wszywa nalepkę z jakiegoś obozu, który się było, uczestniczyło. Po prawej stronie pisze się drużynę, do której się należy. Akurat to jest 10 warszawska, Warszawy. Tu jest flaga narodowa, a tu jest flaga Royal Rangers, która też coś oznacza. Każda z tych gwiazd oznacza wszystkie symptomy rangera, które on musi mieć. Chusta. Każdy szczep może mieć swoją. Akurat mamy taką w Warszawie. Na uroczystości zakłada się biało-czerwoną. Jest jeszcze beret. Jego nie wziąłem. Też z gwiazdą. Liderzy mają berety, a dzieciaczki mają czapeczki. To wszystko przypomina nam o tym i ma przypominać o tym, że jesteśmy rangerami, czyli jesteśmy wojownikami Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. I mamy się zachowywać jak żołnierze, czy jak strażnicy, być nimi. No jeżeli jesteśmy nimi, no to wiadomo, że ranger czy żołnierz jest po to, żeby walczyć. A raczej żołnierz na emeryturze to, czy w kapciach przed telewizorem, raczej nie siedzi. Chyba że właśnie już jest stary i już nic nie może i siedzi sobie i przerzuca kanały. Natomiast żołnierz jest stworzony po to, żeby walczył. I coś wam powiem, jeżeli się stajecie chrześcijanami, jeżeli się narodzimy na nowo, to każdy z nas jest takim żołnierzem. Jeśli myśleliście, że jak się nawracacie, to już teraz wszystko będzie dobrze, Pan Bóg wszystko wyprostuje, my będziemy prawie blisko nieba i będzie wszystko dobrze i nie będzie żadnych problemów, no way. Nie ma mowy. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Jeżeli się nawracasz, słuchajcie, wiecie to z doświadczenia, walka od początku. Prawda? Jest coś takiego? Jak mówicie swoim rodzicom czy znajomym, że się chcecie ochrzcić? Oni mówią, hurra, super, halleluja. O nie, co ty robisz, zastanów się, weź, człowieku, puknij się w głowę. Walka, argumenty, źle robisz, to zastanów się, naprawdę, to nie jest dla ciebie. To jest jakaś sekta, depczą po krzyżu, nie jedzą mięsa. Inne takie rzeczy, nie? To są rzeczy, które się słyszymy. To nie są rzeczy, które jakieś bajki opowiadam. Od razu walka. Przygotowanie do chrztu. Walka. Cały czas musisz walczyć do tego chrztu. Są wiele świadectw osób, pewnie znacie też ze swoich doświadczeń. Walka. Cały czas walczycie ze sobą, z innymi, ze światem. Cały czas jest napięcie. Jeszcze jedna sprawa. To nie jest tak, że walczą tylko pastorzy, liderzy, grupa uwielbienia, a ludzie gdzieś tam z tyłu, to oni już nie. Pamiętacie, jak Dawid ustanowił takie prawo w Izraelu, że żołnierze szli walczyć z wrogiem, tak? A z tyłu ci, co pilnowali juków, dostawali ile? Z podziału łupów. Jaki był podział? Porówno. Widzicie tu pewną myśl w tym? Niezależnie od tego, gdzie stoisz, w jakim miejscu jesteś, to nie musisz być tutaj na środku. Możesz sobie być tam w kącie, słuchajcie. Możesz się modlić, być osobą, która modli się i masz też udział w tym. Nie musi cię nikt widzieć tutaj. Ale są różne zadania. W Kościele Bożym są różne zadania. I ty jesteś żołnierzem odpowiedzialnym za jakąś tam swoją część. Nie stresuj się, nie mów sobie, że jesteś mniej ważny, czy jeżeli parzysz kawę dla zborowników, to jesteś mniej ważny, bo nie głosisz słowa. To tak nie jest. Taki mam przykład z pastor mi opowiadał ze Stanów. Wiecie, oni mają taką służbę, już podaję to wielokrotnie, ale podaję i wam. Oni mają taką służbę, słuchajcie, no podobałoby się... Co to za służba w kościele, słuchajcie? No mierzą ciśnienie, słuchaj. Akurat mają dwie takie pielęgniarki, które są po prostu pielęgniarkami, dwie siostry. I one tam mierzą, wchodzą, mierzą to ciśnienie. No nic duchowego, nie? Słuchajcie, dzięki temu ten pastor mógł, coś się działo z tym ciśnieniem. On szybko poszedł do lekarza, go zoperowali, okazało się, że miał zaczątki raka. Mogli go szybko zoperować, on jest dzisiaj zdrowy. Także to nie jest tak, że są jakieś mniejsze czy mniej ważne służby. Są różne zadania. Walka jest jedna. Służby są różne. Nie ma mniej czy bardziej ważnych. Jedna też cecha tej walki. To nie jest tak... To jest duchowa walka. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj sobie zapisałem, nie jesteśmy krzyżakami. Rozumiecie punkt? Rozumiecie? Nie jesteśmy krzyżakami, to oznacza, że nie idziemy, nie bierzemy miecza i powiemy, nawracaj się szybko, albo tutaj, wiecie, robimy jakiś oddział komandosów w Legionowie i tutaj nawracamy, nie? Rozumiecie? To tak nie działa. Pewnie by się nawróciło z 1000 osób, nie? Jakby jakiś grom tu przyszedł. I tak postrzelał do paru osób, tak na postraszenie się, słuchajcie. Kościół pełny byłby. Ale to tak nie działa. A to może, żeby nie być gołosłownym, udowodnię wam to, bo znacie ten tekst z Efezjan 6:11. Ale przeczytajmy go dla pewności. Przyodziejcie się całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, z wierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest nasz bój. Przechodzimy dalej teraz. Zatem kim jest nasz wróg? Zawsze mi się podoba, wiecie, ja czasami lubię oglądać też na Discovery, są takie fajne pokazane bitwy. I tam zawsze mniej więcej procedura jest taka sama, że zawsze pokazuje się broń i wróg. Kto jest twoim wrogiem? To jest bardzo istotna rzecz. Musisz to wiedzieć. Nie możesz sobie wyjść wziąć kałasznikowa i strzelać do wroga. Musisz go znać. I teraz tak, naszego wroga duchowego, w tej naszej duchowej walce, to możemy, ja podzieliłem na takiego, na zasadzie dwie takie części. Wróg zewnętrzny i wewnętrzny. I zaraz przejdziemy do wroga zewnętrznego. Jakbyście się zastanowili, generalnie odcięli od tego, co tutaj jesteśmy w Legionowie, czy w Warszawie, czy w Polsce, tylko pomyśleli na całą historię w ogóle zbawienia. Od początku, powiedzmy, od Dnia Zielonych Świąt. To generalnie ta wojna w większości przypadków kiedyś była tak, że był atak na chrześcijanina raczej z zewnątrz. Co to znaczy? To znaczy, że tak, no przyznawałeś się, że jesteś chrześcijaninem, tak? No to co? Arena, lwy, prześladowania, egzekucje, więzienie, tak jak Paweł, tak? I takie rzeczy. Na samym początku tak było. I jeszcze do jakiegoś czasu, nawet do dzisiaj, to są takie miejsca, Paweł, w Arabii Saudyjskiej na przykład. Pojedź do Arabii Saudyjskiej, weź kupcie bilety i powiecie, że jesteście, że kochacie Jezusa. No to długo nie pożyjecie. Zaraz was capną do więzienia i cześć, nie? Krótko będzie. To nie oznacza, że tam nie jest wsiana Ewangelia. No pewnie, że jest. I to bardzo, bardzo dobrze, ale to inaczej. Nie tak, nie w ten sposób. Ale są takie miejsca, takie wiecie, dzisiaj też są takie miejsca. Nawet w Legionowie mieliście taki przykład, że takie rzeczy się zdarzają do dzisiaj. Prawda, jak organizowaliście imprezę tą ze śpiewaniem kolęd. No nie dostaliście pozwolenia, tak? Taki malutkie ziareneczko, żeby wam nie było za dobrze, tak? Jeśli się publicznie przyznasz do Jezusa, to już masz problem jak w banku. I cel tego jest taki, żeby nas zniechęcić, utrudnić wyznawanie Jezusa. Ale jak popatrzycie sobie na skutki tego działania, to zupełnie jest inaczej, odwrotnie. Zobaczcie, wszelkie żywe kościoły, wszelkie żywi chrześcijanie, którzy doświadczają skutków takiego zewnętrznego nacisku, to ich wiara wzmaga się. Zobaczcie, jak u nas był komunizm, to ludzie mieli większą wiarę niż dzisiaj generalnie. Jak w Chinach ich kościół był bardzo prześladowany, to tam science fiction się działo, naprawdę. Tam ludzie po prostu nie mówili, gdzie się spotkają i Duch Święty im objawiał, gdzie mają być. To się działo dzisiaj, tak? Jeżeli masz prześladowanie z zewnątrz, to powoduje raczej to że ty wiesz, że to jest istotne, wiesz, że to jest ważne, wiesz, że ktoś cię chce zbić z tego, że to jest dla kogoś coś jest w tym. To czujesz, że to jest to. Zasada jest taka, że jak masz atak z zewnątrz, to ty się bronisz przed tym. Nie? Tak działa człowiek. My się bronimy przed tym. Nie chcemy, żeby nas ktoś tak atakował. Bronimy się. Jakoś tak intuicyjnie. Dlatego dzisiaj, jak popatrzymy na świat duchowy, to coraz bardziej jest stosowana metoda walki wewnętrznej. Co to znaczy? To się dzieje też w naszym życiu duchowym, ale też w życiu kościołów na przykład. Nie? To znaczy, że nasze wewnętrzne pragnienia, nasz wewnętrzny egoizm jest podsycany. Są prowadzani ludzie do kościołów, którzy mówią różne rzeczy dziwne, aby wykrzywić, aby zniekształcić. I ta metoda, powiem wam, dzisiaj, w dzisiejszej perspektywie jest bardzo skuteczna. Bardzo skuteczna, bo już nie jesteśmy, wiecie, tak wyczuleni na tą zewnętrzną atak, taki frontalny. Już jesteśmy tam w kościele, jesteśmy tam u siebie, no, coś tam wiemy. Osłabiamy naszą czujność. Osłabiamy naszą czujność. A Boży wojownik, Boży żołnierz, zawołanie jest czuj, czuj, czuwaj. To jest główne. Czuwaj. Czuwaj. To, co mówił też, powtarzał wielokrotnie, jest czuwajcie. Nasz stary człowiek próbuje zejść z krzyża wewnętrznie u nas i próbuje walczyć. Nasze ciało walczy z nami. Trzeba go co jakiś czas przybijać mocniej. I że na potwierdzenie tego Jakuba 1,4,15 możemy przeczytać. My teraz w kościele tłuczemy tego Jakuba. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Jakuba 1,14,15. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Mamy te pożądliwości jeszcze. To, że się nawracamy, to ta natura gdzieś tam, tak jak mówił pastor, gdzieś tam jeszcze jest w środku. Nie znika. I słuchajcie, dzisiaj, jak popatrzymy też na kościoły, na w ogóle na nauczanie w kościele, powiedzmy tak, ogólnoświatowym, to naprawdę jest bardzo się ciężko połapać w ogóle w tym wszystkim, co jest dobre, co jest niedobre. Jest wiele kościołów, które wyglądają w porządku. Okej, wygląda. Ma pastora, ma pieśni w ogóle, ale głoszą jakieś takie dziwne rzeczy. Głoszą fałszywą naukę. Jest bardzo dużo takiego nauczania. Możecie w internecie sobie, ja lubię słuchać kazań, często ściągam, ale trzeba być bardzo uważnym, bo naprawdę można bardzo wpaść w jakieś w sidła, które mają nas zwieść. I ciekawe bardzo, zobaczcie, też w naszym tekście jest to napisane, że będzie pobita przetecznica. Zdruzgotana. Osądzi Bóg przetecznicę. Ja nie będę robił teraz wykładu z Apokalipsy, nie czuję się na to, gdzie za słabo znam ten tekst. Ale zobaczcie, jak ta przetecznica jest ubrana. W 17 rozdziale od 4 Apokalipsy, objawienia, 4-6 werset. A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości i nierządu. A na czole jej wypisane imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Jak się zaczynamy zastanawiać, jak ta kobieta była ubrana, zobaczcie, była ubrana bardzo wykwintnie, ale teraz od początku roku brat Janusz, mam takiego brata w zborze, który nam zachęca do czytania Biblii rocznego i też was zachęcam od deski do deski. I jak sobie czytałem drugą Mojżeszową, 39 rozdział, słuchajcie, to zobaczcie, co tam jest napisane. Może nie będziemy tego czytać, bo to jest dosyć długi. Ale fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu zrobili szaty haftowane do służby w świątyni. Zrobili też szaty święte dla Arona, jak nakazał Pan Mojżeszowi. To jest to, co Bóg nakazał zrobić, jakie szaty dla Arona i dla ludzi, którzy pełnili służbę w świątyni. Efod z czerwonej purpury, z karmazynu. Obrobili też kamienie onyksowe otoczone oprawami ze złota, z wyrytymi na nich, jak na pieczęci, imionami synów izraelskich. Czyli całe to ubranie, zobaczcie, tam było pełno purpury, pełno bisioru. Jakbyście porównali to później z tym 17 rozdziałem, zobaczcie. Kobieta w purpurę przyodziana i szkarłat. Bardzo podobne. Zobaczcie, jest pewna duchowa prawda, którą możemy wysnuć z tego tekstu, że to zwiedzanie Bożych dzieci, również i dzisiaj w Kościele, będzie następowało. Ludzie będą odchodzić, myśląc, że idą za Bogiem, a wcale tak nie jest. Te systemy, które religijne, które dzisiaj się sąduje nam, czy wysyła, właśnie są po to. One wyglądają jak coś, co jest z Boga. Wyglądają jak Boża nauka. I to taki przykład. Czytałem właśnie o Chinach, to była moja jakieś tam, jakimś, interesowałem się temu. I oni powiedzieli takie słowo, że największy podział w Kościele, wiecie kiedy był? Nie wiecie? Co spowodowało ich podział? Słuchajcie, zaczęli czytać książki ze Stanów, które były im przesyłane, przemycane, nie można było ich. I podzielili się na temat Ducha Świętego. Wiecie, że tam tak, trzeba wierzyć, a tak, a ty bardziej charyzmatyczny, mniej. I można się podzielić, można mieć inne zdanie, tak? Prawda? To, co mówił też pastor na jednym z kazań, tak Paweł z Barnabą. Można mieć. Ale oni się doszli do takiego, że nie odzywali się do ciebie i po prostu zero. Jakby się w ogóle nie znali. Ludzie, którzy przeżyli coś, ludzie, którzy robili ewangelizację, ludzie, którzy przeżyli z Bogiem, byli w więzieniu razem i cierpieli dla Boga, nagle byli zupełnie obcymi sobie ludźmi, nienawidzącymi siebie. Zobaczcie, co to zrobiło. Nauka, która nie była Boża. Bo dzisiaj wiele osób czyta chrześcijańskie książki, słuchajcie, i myśli, że to jest Boża nauka. Trzeba bardzo uważać, trzeba bardzo sprawdzać, czy to się zgadza z Bożym Słowem. Można bardzo łatwo odejść na manowce. I chrześcijaństwo będziesz mieć tylko na szyldzie. Musimy czuwać i uważać. Jeszcze jeden przykład. Pamiętacie, jak kuszenie Jezusa? Czym się diabeł posługiwał? Wykrzywiał Boże Słowo. To też nam coś mówi. Też się z tego coś możemy nauczyć. Prawda? Trzeba dobrze znać Boże Słowo. Trzeba je czytać. Trzeba je odnawiać się codziennie. Trzeba prosić Boga o to, żeby nam pokazywał, jak je interpretować, co to ono oznacza. Ja część rzeczy z tego Bożego Słowa nie rozumiem, których na dzisiaj, tak? Nie jest dla mnie do zrozumienia może za jakiś czas. Podstawowe prawdy wiary wszyscy się zgadzamy, ale jest wiele rzeczy, których tutaj nie wiem. Ale coś wam powiem w tym naszym tekście, jest fajna wiadomość. Jezus zwyciężył, zwycięża i będzie zwyciężał. Słuchajcie, tu jest taki jeden bardzo fajny, 4 razy pojawia się takie słowo Alleluja. Zauważyliście to? Słuchajcie, tylko w tym tekście w Nowym Testamencie pojawia się to słowo. Coś nam to mówi, nie? Co to znaczy Alleluja? Chwalcie Jahwe. Chwalcie Boga. Chwalcie Boga, który jest. Chwalcie Go. On zwycięży. On zwyciężył i będzie zwyciężał. Sprawiedliwe są Jego wyroki. Chwała i moc Bogu naszemu. Alleluja. Osądzi wszelką przetecznicę, która skaziła ziemię przeteczeństwem swoim i pomści na niej krew sług swoich. Chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie. Oto nasz Bóg, nasz Wszechmogący, objął panowanie. Chwała się należy naszemu Bogu. I Bóg osądzi wszystkich ludzi, wiecie. Nie będzie tak, że niech to się niektórym wydaje, że coś tam Pan Bóg przymknie oko. Dzisiaj wiele... Nie mówi się wiele o Bożej sprawiedliwości. Pogrzeba się o Bożą miłość tylko. Ale Bóg jest też sprawiedliwy. My też będziemy osądzeni, nie tak jak świat, ale staniemy przed Bożym sądem, będziemy mówić, co zrobiliśmy w naszym życiu, czy byliśmy, jak zdamy sprawę z tego. Niech Wam się nie chcę teraz nauczać na ten temat, ale to tak będzie. Niech Wam się nie wydaje, że tak nie będzie. To, co mówi Paweł. Staniemy przed Jezusowym Trybunałem. Nie na potępienie oczywiście. Ale wiecie, musimy zdać sprawę ze swojego życia. Ale Kościół Jezusa Chrystusa będą obleczone w czysty bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych. To jest coś, co możemy poznać, czy idziemy dobrą drogą, czy złą. Wiecie? Bo czasami możemy nawet nie wiedzieć, że gdzieś tam skręciliśmy w jakieś, coś, poszliśmy w jakąś naukę, którą na tym budujemy swoje życie trochę i czasami tego nie wiemy. Ale widać po czym? Po owocach. Tak jak mówi Galacjan, tak? Po owocach. Jeżeli przynosimy owoce takie jak Bożej miłości, Bożego Ducha, możemy o tym przeczytać w Galacjan, to okej, tak? A jeżeli przynosimy złe owoce, no to się musimy zastanowić, cofnąć. Dlaczego tak jest? Dlaczego w moim życiu to nie działa? Boże Słowo się myli? Czy coś w moim życiu jest nie tak? Musimy się skonfrontować z tym i na nowo przemyśleć, zastanowić się. Ja głosiłem jakiś czas temu u nas kazanie takie na ten temat, że Boża miłość to jest pewne zastanowienie się i wybór świadomy, a nie jakieś emocje, że halleluja, też jest fajne, ja też lubię skakać. Słuchajcie, jak był obóz kiedyś, ja pamiętam to jak dziś, to było takie uwielbienie, słuchajcie, skakaliśmy z młodzieżą, że po prostu super, no rewelacja. Chłopaki mówili, że na żadnym obozie tak się nie było i na żadnym koncercie, jaki to by nie był w ogóle zespół. To jest super doświadczać emocji dla Boga. Ale Bóg chce, żebyśmy wybierali świadomie. Żeby to był nasz wybór. Zastanowili się. I co będzie tym zwycięzcą? Co? Wiemy, że Jezus zwycięży, ale w jaki sposób? O tak. I tym kluczem, słuchajcie, to będzie Boże Słowo. Czyste, niewykrzewione, nieprzeinaczone. Ono zwycięży. I zobaczcie, Boże Słowo, na początku, jak Bóg stwarzał świat, miało moc. Bóg powiedział, stało się. Tak było. Ma wielką moc, aby tworzyć. Ma wielką moc, aby walczyć. Prawda? Z kimś rozmawiam na tematy Boże, to walczymy. To jest nasza broń. I zwyciężamy. I na końcu świata również zwycięży to Boże Słowo. Bóg będzie rozliczał ludzi z tego, co jest napisane. Tak jest. Nie z czegoś innego. Wszystko było napisane. Doświadczajmy tego, żeby w naszym życiu, słuchajcie, spróbować tej Bożej mocy w walce i w zwyciężaniu. Jeszcze jedna myśl. Często się mówi o zwycięstwie Bożym, że jesteśmy zwycięzcami. Hurra! Super! No i tak jest, bo to jest prawda. Jesteśmy Bożymi zwycięzcami. Jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa, jesteśmy zwycięzcami. Ale słuchajcie, to zwycięstwo nie będzie łatwe. To nie jest tak, że jesteśmy zwycięzcami, znaczy, że Pan Bóg tutaj Bożym słowem atomówką walnie wszyscy, a my tylko przyjdziemy i pozbieramy bransoletki sobie tutaj, wiecie. I weźmiemy za pazuchę tutaj ten i będziemy tu mieć skarby. Nie? O nie. To tak nie działa. Jak Izrael walczył, okej, Bóg walczył za nich, prawda? Jeszcze się słuchali. Ale to nie znaczy, że oni chowali miecz i sobie szli i sobie gwizdali. Tylko musieli sobie pójść i walczyć. Kiedy mieli na przykład parę razy więcej ludzi przed nimi, tak? Strach, niepokój. To są normalne rzeczy. Kiedy my głosimy Ewangelię dla ludzi, to co, nie boimy się? Nie, że się boimy. Przecież jesteśmy ludźmi. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, że walcząc z słowem, być to jest nasz miecz, nie? To jest najważniejsza broń. Jeszcze się jakoś możemy uchylić, jak jakieś tam pociski lecą, nie? Z daleka. Jakoś się tam możemy uchylić. Mamy tarczę wiary. Ale miecz jest najważniejszy i on coś nam mówi. Wiecie, co mówi? Że jak mamy miecz, to znaczy, że przeciwnik jest blisko. Że możemy go wciachnąć tym mieczem. Przeciwnik jest blisko. Trzeba uważać. Jedno nieporozumienie, jeden nieuważny ruch i my możemy dostać. A nasz przeciwnik zrobi wszystko, żeby nas pokonać, zniszczyć, żeby odwrócić uwagę i ciachnąć nas. Użyje wszelkich sposobów, żeby nas zniszczyć. Także musimy uważać. Dlatego ten miecz jest bardzo istotny, bo on nas chroni przed tymi atakami, które są bardzo blisko. Które są bardzo blisko nas. My w walce doświadczymy również takich trudności jak Jezus. Często mówimy, chcę być jak Jezus. Zadajcie sobie pytanie, czy jesteście tak? Czy chcecie tak być? My często kojarzymy z tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. Zgadza się. Zmartwychwstał. Ale jeżeli chcemy być tacy jak Jezus, to musimy mieć pójść do ogrodu Getsemana. Walczyliście kiedyś tak, że pot był zmieszany z krwią? Posłuchajcie, ja tak nie walczyłem jeszcze. Ja tak nie walczyłem. Ale to może przede mną. Ale mamy doświadczać również trudności, jeśli chcemy pójść za Bogiem. Każdy z nas będzie miał takie Getsemane kiedyś. Jak nie doświadczyłeś tego, to będziesz. Będzie to jednak ściśle określony czas. To nie będzie tak, że to będzie trwało 100 lat. To będzie ściśle określony czas próby dla nas. Różnorakiej. Może być trudnej. I wtedy się okaże, czy nasze pójście za Bogiem jakie jest. Że zostajemy sprawdzeni. Będzie wiadomo, jacy jesteśmy. Samo podniesienie ręki na ewangelizacji nie wystarczy. Musi iść tym coś dalej. Ja wam mówię coś, co jest trudne. Coś, co jest... Nie jest łatwe również dla mnie. Bo doświadczamy różnych rzeczy trudnych. Ale tak będzie. Pamiętacie, co się stało, jak Jezus już nie miał siły i wiedział, jaka jest Boża wola, wiedział, jakie jest Boże Słowo dla Niego. Wiedział, że Bóg chce, żeby poszedł na krzyż. I wiecie, najtrudniejszą rzeczą, to co powtarzam też, to nie było to, że Pan Bóg się, Jezus się bał, że cierpienia fizycznego, czy że Go poranią, czy coś. Po to przyszedł. Po to przyszedł na świat, żeby nas zbawić, żeby przez cierpienie. Jak jest powiedziane w Izajaszu, tak? Ale tak jak jest powiedziane w tym tekście, nie będę teraz do tego wracać, ale jest powiedziane ten kielich gniewu musiał wypić. Ten kielich gniewu i przez moment, wiecie, co było najtrudniejsze dla Jezusa w tej sytuacji? Że przez chwilę nie był z Ojcem. Że był taki czas, kiedy on nie był z Ojcem. Dla niego to było... Myślę, że nie potrafię tego zrozumieć, jaki to był dla niego ból. Z osobą, którą kochał, z osobą, którą wykonywał wszystkie jej polecenia. Z osobą, którą miał doskonałą relację. Musiał przez moment być bez Ojca. To było straszne dla niego. Ale trzymał się Bożego Słowa. I słuchajcie, przyszedł anioł i wzmacniał go. Jeżeli nadejdzie w twoim życiu czas, taki jak w Getsemane, kiedy będziesz miał trudno, kiedy będziesz schorowany, kiedy będziesz miał wszystkiego dosyć, kiedy będziesz miał czas próby, to pamiętaj, że Bóg ześle takiego anioła, który będzie cię wzmacniał. W Bożej woli. Nie zostawi nas samych. I dzięki temu Jezus się ostał. Trzymajmy się tego Bożego Słowa, które usłyszeliśmy, które mamy, które możemy czytać, za które nie płacimy takiej ceny, że jesteśmy aresztowani dzisiaj. Trzymajmy się tego Słowa. Bądźmy prowadzeni przez Ducha, a będziemy zwycięzcami. Kończąc, podsumowując, jeszcze raz powiem tak. Jak rodzisz się na nowo, stajesz się Bożym wojownikiem. Licz na to, że czekają cię wielkie walki ze swoim ciałem, z grzechem, ze światem. Mnóstwo walki. Nasz wróg jest wewnętrzny i zewnętrzny. Zewnętrznego jest łatwiej znieść. Chociaż może nam się wydawać, że boimy się go bardziej. Gdzieś tam nas boimy się, co zrobimy. Kiedy będzie on nas znaczyć diabelskim, tym, co my zrobimy? Gdzie pójdziemy? Co będziemy jeść? Nie martwcie się o to. Bóg się o to zatroszczy. Ale trudniejszy jest wróg wewnętrzny. Nasze pragnienia. Nasze ciało. W takim rozumieniu Pawłowym. Nasze pożądliwości. To jest trudniejszy przeciwnik. Ciężko z nim się wygrywa, bo jest blisko nas cały czas, niestety. Jest blisko nas i może nas ciachnąć, tylko musimy być uczujni. Ale zwycięstwo należy do nas. Bóg ma dla nas zwycięstwo i ma dla nas, żeby było to zwycięstwo, żeby ktoś, jakieś zadanie było wykonane, zawsze musi być, słuchajcie, narzędzia do tego. To nie może być tak, że ktoś ci daje, weź coś zrób, wykop jakiś, nie wiem, dół rękami. Może to zrobić, a zajmie ci to mnóstwo czasu. Bóg daje nam narzędzia. Macie miecz, macie wiarę, cały list do Efezjan, bardzo głęboki. Możecie z tego korzystać. Po to wam dałem to. Wykorzystajmy to, te narzędzie Boże, a przede wszystkim Boże Słowo, który jest takim mieczem dla nas w naszym życiu. I bądźmy zwycięzcami. Bądźmy zwycięzcami. Tego sobie i wam życzę. Tutaj w Legionowie. Amen.